dzisiaj tekst prowadzający z drugiego listu do Koryntian, rozdział 12, werset 21. Obawiam się, że gdy przyjdę, Bóg mój upokorzy mnie przed wami i że będę musiał ubolewać nad wieloma z tych, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Grzechy nieczystości, przeteczeństwa, rozwiązłości, których się dopuścili. Może tego tekstu nie będę komentował, ale chciałbym zwrócić waszą uwagę, bracia i siostry, na tą drugą część tego wiersza. Tam jest napisane, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Dzisiaj chciałbym na początku opowiedzieć historię dla dzieci. Taką historię, którą się przeważnie opowiada na szkółce. A więc moje drogie, kochane dzieci. Historia dzieje się w szkole. Pewna dziewczynka miała słabe oceny z rysunków. I to nie było spowodowane tym, że ona źle rysowała. Rysowała jak każde inne dziecko, ale miała takie słabe kredki, ołówkowe. Kolory nie były takie wyraziste. Inne dzieci miały flamastry, pisaki i kiedy one coś narysowały, to takie soczyste, ładne te kolory były i zawsze te rysunki tych innych dzieci były bardziej atrakcyjne, bardziej się podobały niż rysunki tej dziewczynki. I któregoś dnia, wyobraźcie sobie, kiedy lekcje się już skończyły, ta dziewczynka została sama w klasie i zobaczyła, że pod jedną z ławek, gdzieś tam na tej półeczce pod ławką, leżą flamastry. Któreś z dzieci, z jej koleżanek zapomniało tych pięknych, kolorowych flamastrów i wtedy szatan mówi do niej, weź sobie, będziesz miała lepsze oceny z rysunków. Teraz masz szansę mieć flamastry. A z drugiej strony usłyszała głos Pana Jezusa. I Pan Jezus mówi, nie bierz tego. To nie jest twoje. I tak trudno było tej dziewczynce zdecydować się, co zrobić w takiej sytuacji. Ale zabrała te flamastry i pobiegła do szatni i tam odnalazła koleżankę, której własnością były te flamastry i dała jej. Powiedziała, zapomniałaś swoich flamastrów. Koleżanka się bardzo ucieszyła, no a dziewczynka poszła smutna do swojego domu. Ale w domu okazało się, że jest gość. Długo nieoczekiwany, niespodziewany, wujek przyjechał i przywiózł prezent dla tej dziewczynki. Piękne, nowiusieńkie flamastry. Bardzo ładna, myślę, i pouczająca historia dla dzieci. I dzieci też śpiewają na szkółce, dzisiaj tak mówię o dzieciach i o szkółce, taką bardzo pouczającą pieśń czy piosenkę, która mówi o pilnowaniu swoich rączek. I dzisiaj chciałbym, żebyście dzieci kochane usłużyły zborowi i zaśpiewały, jeśli tylko to jest możliwe, tą piosenkę. Także bardzo, bardzo proszę, może... Prawda, bracia i siostry, że bardzo pouczająca pieśń. Dzisiaj żeśmy się od naszych dzieci po ich usłudze dużo mogli nauczyć, prawda? Amen?
Amen.
Bardzo wam dziękujemy, dzieci, że też i wy potraficie zborowi usłużyć i możemy się zbudować tym, o czym śpiewacie. Bardzo fajnie, bardzo się cieszę z tego powodu. Moi kochani, dzisiaj chcę mówić o grzechu i nie chciałbym was mamić, ale chciałbym wam powiedzieć całą prawdę o grzechu, bo to jest taki niewygodny temat. Czasem ktoś, chcąc, żeby nie urazić, gdzieś tak oględnie, bokiem, obok tematu przechodzi, a to jest, bracia i siostry, jeśli chodzi o nasze zbawienie, temat fundamentalny, jeśli chodzi o nasze w ogóle życie duchowe. Z grzechem jest tak, powiedział, ta sprawa grzechu ma coś ze sportu. W zawodach, kiedy zwłaszcza w tych zawodach, w sztukach walki, startują zawodnicy, to zwykle jest zwycięzca i pokonany. I z grzechem nie jest inaczej. Albo wygrywasz, albo przegrywasz. W Słowie Bożym dość radykalnie na ten temat jest napisane. I jakbyśmy otworzyli sobie Ewangelię Mateusza, 3 rozdział, to takim radykałem nad Jordanem był Jan Chrzciciel, który w bardzo zdecydowany sposób mówił o grzechu. On nie tak delikatnie, tak ładnie, jak dzisiaj nasze dzieci nam to zaśpiewały i opowiedziały w tej piosence o tym zagadnieniu. Jan był bardzo zdecydowany i nie przebierał w słowach, kiedy mówił o tych rzeczach. W 10 wierszu powiada, a już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. Nie ma co zbierać. Takie kazanie, bracia i siostry, ktoś tam nad Jordanem usłyszał, to korzystał z tego chrztu pokutnego. Jan chrzcił nad Jordanem chrztem pokutnym ludzi ku upamiętaniu. I nad tym Jordanem spotkała go niespodzianka, bo nie spodziewał się. My też czasami nie spodziewamy się, wydajemy niejednokrotnie bardzo pochopne oceny co do innych ludzi. Nie spodziewamy się, żeby oni się znaleźli w gronie ludzi zbawionych, w gronie ludzi wierzących. Kiedyś Pan Jezus powiedział, przetecznice i cudzołożnice wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. Są przed wami. Powiem wam, mnie na przykład to słowo bardzo, bardzo poruszyło. I kiedy mam kogoś ocenić, to zawsze mi to gdzieś tam z tyłu głowy to słowo dźwięczy. I nad ten Jordan przyszli faryzeusze do Jana. I Jan był zbulwersowany tym. Mówi, kto wam tu w ogóle powiedział, doradził, kto was tu w ogóle zaprosił, żeby w takie miejsce przyjść? On miał swoje zdanie na temat faryzeuszów. Miał bardzo podobne zdanie jak Pan Jezus. A wiecie, co Pan Jezus mówi o faryzeuszach? O ludziach religijnych? O ludziach, którzy przestrzegają przykazania, niektóre bardzo drobiazgowe. Przecedzali komara, dawali dziesięcinę nawet z kminu. Daje z was ktoś dziesięcinę z kminu? Z pietruszki, z marchewki, co tam w ogródku? Tak byli drobiazgowi, jeśli chodzi o prawo Boże. I Pan Jezus mówi do nich, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, 27 wiersz, biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Dla Żyda, a zwłaszcza dla Koena, tego, który pochodzi z rodu kapłańskiego, to cmentarz jest w ogóle takie miejsce, na które on nie przychodzi. Jak jest ktoś bliski bardzo z jego rodziny, to on nawet z daleka stał od tego grobu, żeby się nie zanieczyścić od tego trupa, bo dotykanie zmarłego, dotykanie zwłok powodowało nieczystość rytualną u tego kapłana. I oto Pan Jezus mówi do takich ludzi, że są grobami pobielanymi. Myślę, że to była straszna zniewaga dla nich. To było coś, co ich na pewno bardzo obruszyło, bardzo wzburzyło ich emocje. Nie dziwię się, że wielu z nich było za tym, żeby Jezusa skazać na śmierć, żeby wreszcie się go pozbyć, bo bardzo niewygodne rzeczy mówił o życiu ludzi, którzy u innych bardzo dobrze wypadali w ich oczach. Oto byli ci, którzy mieli pierwsze miejsca w synagogach. To byli ci, którzy przewodniczyli modlitwom, różnym takim rzeczom. Oni byli znani jako duchowi przywódcy. Czy mamy mówić komuś o grzechu? Jest pastor w zborze, niech się tam z nim użera. Co ja się będę przejmował? I jeszcze powiem coś nie tak, obrazi się na mnie, potrzebne mi to. Bracia i siostry, na każdym z nas spoczywa obowiązek, jeśli widzimy brata, siostrę, który prowadzi złe życie, grzeszne, nieporządne życie, powinniśmy mu zwrócić uwagę. W Biblii jest napisane dokładnie, macie takiego napomnieć, żeby się zawstydził, żeby się zreflektował. Wiecie, ja bym też wiele razy nie powiedział komuś o takich rzeczach, bo reakcje są bardzo różne. Są ludzie, którzy się wzburzą, ale są tacy, którzy będą pokutować. Ale czy mamy z takim, czy z siakim do czynienia, mamy obowiązek mu zwrócić uwagę. Dlaczego? Dlaczego? Jeśli boimy się Boga, to szanujemy Jego Słowo. A w proroctwie Ezechiela możemy przeczytać 33 rozdział, wiersz 8. Gdy mówię do bezbożnego, bezbożniku, na pewno umrzesz, a ty nic nie powiesz, aby odwieść bezbożnego od jego postępowania, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy. I zwróćcie uwagę, co jest dalej napisane. Lecz krwi zażądam od ciebie. Dlatego apostoł Paweł w liście mówi, nie jestem winien nikogo krwi. To o to chodziło. Każdemu zwiastowałem słowo. Każdego napominałem, jak był w takim stanie, w którym należało go upomnieć. Nie ze względu na to, że mi to sprawia przyjemność, ale że mam świadomość, że Bóg kiedyś mnie rozliczy z tego i zażąda krwi i powie, tyś znał Słowo Boże, a ten człowiek potrzebował w pewnym momencie, żeby ktoś przyszedł i w zdecydowany sposób mu powiedział o tym, bo on się wahał. On był na rozdrożu. Nie pilnował swoich nóżek, tak jak dzieci dzisiaj nam śpiewały. I szedł tam do tego miejsca. A tak byłby zmotywowany do tego, żeby się zatrzymać. Może razem z nim zacząłbyś się modlić o tą sprawę. I Bóg sprawiłby rozwiązanie, uwolnienie, chęć pokuty, zapał do lepszego życia. Bracia i siostry, Nie lekceważcie tych spraw. Jeśli się boicie Boga, to my tu każdy, za każdego jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem. To nie jest tak, że zwalicie całą winę, a tam był starszy zboru Gałuszka, on powinien z nim porozmawiać. Nie, nie. Każdy z nas jest odpowiedzialny za brata, za siostrę, ponieważ w Kościele jesteśmy jedno, prawda? Kościół jest jednością. Ja nie mówię to, bracia i siostry, nie zrozumcie mnie źle, że ja się migam, że ja teraz powiem, o, teraz mam urlop, zbór się zajmie tamtymi sprawami. Nie, nie. Ale chcę, żeby w tym napominaniu była pewna równowaga, pewna zdrowa biblijna równowaga. Też nie można z tym przesadzać, bo niektórzy widzą czasem za dużo, niż powinni widzieć. Także, że bracia i siostry, w tym też powinien być jakiś umiar. Bracia i siostry, patrzymy na grzech. To jest coś, czym osobiście brzydzę się. I ja myślę, że większość z was brzydzi się grzechem. Ale są grzechy, które się podobają, które sprawiają przyjemność, które ludzie lubią. I z tym jest gorzej. Z motywacją do pozbycia się czegoś takiego ze swojego życia. I tak patrzę na ten dzisiejszy tekst, od którego zacząłem, którzy ongiś popełnili grzechy i do dziś jeszcze za nie nie odpokutowali. Ludzie się nawracają, przychodzą do zboru, oddają życie Panu Jezusowi w modlitwie. Ja kiedy się przeważnie modlę z ludźmi o przyjęcie Pana Jezusa Chrystusa do ich życia, to modlę się modlitwą ogólną. I ogólnie wyznajemy grzech jako coś takie nienazwane konkretnie po imieniu. Ale zachęcam zawsze te osoby, słuchaj, jak przyjdziesz do domu, uklęknij i wyznaj grzechy, które ci Duch Święty pokaże, bo jeśli się na nowo narodziłeś, to te rzeczy będą dla ciebie widome. Będziesz je jasno widział. Wyznaj i odwróć się od tych rzeczy. Wiecie, jest taki tekst w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, 4 wiersz. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. Prawda, że ciekawe słowo? Myśleliście kiedyś o tym? O opieraniu się grzechowi, o opieraniu się przeciw grzechowi aż do krwi. To jest zmaganie. Bracia i siostry, kiedy Jezus Chrystus był w ogrodzie Getsemanie, kiedy modlił się tam, to walczył aż do krwi. Pamiętacie, pot z kroplami krwi wyszedł na ciele Pana Jezusa Chrystusa. To było tak straszne zmaganie się. A wiemy, że Pan Jezus poniósł nasze grzechy na krzyż. I zamiast nas On cierpiał. To jest prolog do krzyża, tam w tym ogrodzie. On jeszcze mógł się rozmyślić. Czy zmagaliście się aż do krwi z grzechem? To jest zmaganie się. I my potrzebujemy często pomocy Bożej, Pan Jezus się zmagał i prosił: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ten kielich ode mnie. To było ciężkie zmaganie się. To było bardzo trudno Panu Jezusowi się tam pozbierać, bo on wiedział doskonale, co go czeka za kilkadziesiąt godzin. Bracia i siostry, wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. To jest bardzo radykalne, jeśli chodzi o zmianę życia. I to jest w Biblii napisane, że to jest zmaganie. Wielu ma tą łaskę, że się modlimy. Ja z wieloma się modliłem o różne rzeczy i bracia i siostry mieli tą łaskę, że już sprawa odeszła od razu i już więcej nie wróciła. A byli tacy, którzy dali przystęp i znów coś wróciło. I znowu się trzeba z tym zmagać. Jak to jest z tym grzechem? Kiedy pierwszy człowiek popełnił grzech, pamiętacie, kto to był? Tak, no fajnie, to właśnie tam to było. Ale ja myślę o kimś, do kogo tak Bóg bardzo konkretnie powiedział o grzechu. Do syna Ewy, do Kaina. I on tam powiedział mu, że grzech czyha, a ty masz panować nad nim. Nie ktoś za ciebie. Ja jestem, Boże, słaby. Grzech czyha, a ty masz panować nad nim. Grzech czyha, bracia i siostry, przeważnie w naszych myślach, w naszej głowie, wewnątrz nas. To jest takie wewnętrzne zmaganie się. Ktoś bardzo dobrze powiedział, że największe, najtrudniejsze wojny toczymy sami z sobą. To są najtrudniejsze bitwy, są najtrudniejsze batalie. Wygrać tą walkę wewnętrzną. I to jest zmaganie. I niektórzy robią to na zasadzie takiego antagonizmu. Nienawidzę tego grzechu. I tak się spinają. I potem mięśniem dleją im to wszystko, im ręce opadają, nogi, jak się im przytrafi znowu jakiś grzech. Są jakoś tacy bardzo zbici. Bracia i siostry, wielu nastawiło się na walczenie w ten sposób z grzechem. I to jest takie, ja bym powiedział, bardzo denerwujące, wyprowadzające z równowagi, bo no a jak się nie powiedzie, co dalej? Kiedy pojawiają się takie trudne chwile, to będę chwalić Pana. Będę chwalił Boga. Przyjrzę się mojemu życiu. Przyjrzę się tej otoczce tego grzechu. Jak to się dzieje, że on się pojawia w moim życiu? Co trzeba wyeliminować, żeby on się nie pojawiał w moim życiu? Jest coś, co sprawia, że ten grzech przychodzi mi na myśl, że zanim to zrobisz, to pomyślisz. Tak jesteśmy skonstruowani, żeby rączki wzięły flamastry cudze, to musi sygnał, impuls z mózgu przejść do rączki, żeby rączka się poruszyła i zabrała tą rzecz. Że najpierw wszystko się dzieje w głowie. Dlatego my toczymy batalię o nasze myśli, o nasz mózg, o naszego wewnętrznego człowieka. I otwieram się wewnętrznie na Boga. Jezus się zmagał tam w ogrodzu, ale nie był sam. Mówił do Boga o tych rzeczach i Bóg posłał anioła. Nie jesteś sam w tych sprawach. W Biblii jest napisane, w liście Jakuba, jedni drugim grzechy, co? Wyznawajcie, znacie ten fragment. Jedni za drugimi modlcie się wtedy. Czyli mam je wesprzeć mój brat, moja siostra w tym wszystkim. Wiecie, staram się prowadzić, jeśli chodzi o mój duchowy świat, higieniczne życie duchowe. Wiecie, jak ktoś niehigieniczny jest w tym życiu cielesnym, chodzi stale brudny, nie dba o siebie, je brudnymi rękoma śniadanie, kolację, to po jakimś czasie łapie jakieś infekcje, łapie jakieś bakterie, wirusy i zaczyna chorować. I pierwsza rzecz, którą lekarz powie, proszę pana, proszę panią, proszę przestrzegać osobistej higieny. Proszę mydłem umyć ręce i spłukać wodą. Najlepiej robić to przez 2, może nawet 3 minuty. Wtedy jest ten efekt. Higieniczny tryb życia duchowego. Pilnuję swych oczek. Pilnuję swych rączek. Pilnuję swych nóżek, żebym miała dzieci kochane, czyściutkie serduszko, prawda? Tak pięknie, żeście nam tutaj zaśpiewały dzisiaj. To jest takie ważne. Bracia i siostry, my musimy mieć też uczciwą ocenę samych siebie i musimy mieć też, jeśli chcemy zmagać się z grzechem, to musimy mieć też właściwe założenie, właściwy fundament, jeżeli chodzi o to zagadnienie. A jest bardzo ważna myśl, którą chciałem wam przekazać, jeśli chodzi o te zmagania nasze w tej walce z grzechem. Chcę wam powiedzieć, bracia i siostry, że cielesna, grzeszna natura jest częścią nas. To jest jedno z założeń teologii systematycznej, kiedy będziemy się uczyć o grzechu. Cielesna, grzeszna natura jest częścią nas. I tego nie zmienimy. My z tym musimy się nauczyć żyć. To w tej chwili, kiedy przyjmujemy Jezusa jako osobistego Zbawiciela, nie zmieni się nasza natura w zupełności. Nie będzie to natura wolna od grzechu, od pokus. Absolutnie nie. I wiecie, dla mnie mają wielkie znaczenia słowa wielkiego teologa pierwszego wieku, który zmagał się z tym problemem. On się nazywał Paweł z Tarsu i napisał o tym swoim zmaganiu w uczciwy sposób do kościoła w Rzymie, w 7 rozdziale. Jest to napisane i on tam o sobie pisze. Człowiek, który został zachwycony do trzeciego nieba. Czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, pisze. Ale widziałem takie rzeczy, że nie macie pojęcia o tym, co zobaczyłem w niebie. To był człowiek, przez którego Bóg działał w cudowny sposób, że nawet chusteczki, których on się dotykał, przynoszono i kładziono na ludzi i oni byli uzdrawiani dzięki temu. To był taki niezwykły człowiek, wielki mąż Boży. I bracia i siostry, on tam w tym liście pisze, jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Wiecie, ja czytałem na ten temat wiele komentarzy i niektórzy z egzegetów powiadają, że to on nie pisze o sobie. To niemożliwe, żeby coś takiego taki człowiek napisał. Ale ja jestem z tymi egzegetami, którzy mówią, że właśnie on to napisał. I cała wielkość jego polega na tym, że był tak uczciwy, że napisał o tym, że nie udawał, a mógł udawać przed ludźmi, że jest tytanem wiary i żaden grzech się go nie ima. Patrzcie, jakie mam wizje, co Bóg czyni przez moje ręce. I on tu pisze, jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. No nie do przyjęcia, taki człowiek i o sobie chyba się pomylił. I pisze dalej, nie umie bowiem pojąć tego, co czynię. Ojej. Czyżby to na pewno apostoł Paweł? Popatrzcie, dalej pisze, wiersz 15, Biblia Poznańska, ja czytam z innego tłumaczenia, niż macie przed oczyma. Nie czynię tego, co chcę, lecz to czynię, czego nienawidzę. Nie czynię tego, co chcę, ale czynię coś, czego nienawidzę. Przydarzyło się wam to w życiu? Widzę, że nikomu, ale ja się przyznam, że mi się przydarzyło. Też tam jedna siostra mówi, że też się jej zdarzyło. Chwała Bogu, że nie sami faryzeusze siedzą w tym zborze. Komu się jeszcze przydarzyło, bracia i siostry? Jest szansa do rehabilitacji. Moi kochani, Jan potrafił potrząsnąć ludźmi nad Jordanem. Już siekiera przyłożona do pnia. Zaraz pójdziesz w ogień, jak nie zmienisz życia. Bracia i siostry, ale ja się temu wszystkiemu przyglądałem. I patrzyłem na siebie i patrzyłem na życie tych wielkich mężów Bożych. I oni też mieli momenty upadku i trudne chwile. Ale widzicie, wielkość człowieka wierzącego polega na tym, że on potrafi się podnieść. Jest w przypowieściach napisane, że bezbożnik upadnie raz i nie może się podnieść. A sprawiedliwy upadnie 7 razy i zawsze się podniesie. I to jest różnica między tobą a tym światem, że jak ten wejdzie do tego błota, to już nie wyjdzie z niego. A ty choćbyś wszedł, to jest ktoś, kto ci pomoże, kto cię zmotywuje do tego, abyś mógł wyjść. Aleluja! I w tym 7 rozdziale, tam na końcu, apostoł Paweł pisze całą prawdę o tym zdarzeniu, którego tutaj fragment, ja tylko kawałeczek wam wyciąłem z tego 7 rozdziału, wiersz 1 i kawałeczek poprzedzającego wiersza, ale on tam kończy cały ten przewód. Dziękuję Bogu. Za co? Za Jezusa Chrystusa. nie za siebie. O Boże, dziękuję Ci, że mam takie siły, że się zawsze dźwignę. Ach, trenuję to. Nie, dziękuję za Jezusa Chrystusa, bo w Nim jest łaska, bo w Nim jest odkupienie, bo w Nim jest zbawienie. Bracia i siostry, Słowo Boże, może otworzę pierwszy list apostoła Jana, w 7 wierszu jest napisane: jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, z każdego grzechu. To jest wielka prawda biblijna. Pierwszy rozdział pierwszego listu Jana, 9 wiersz: jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg. Jeśli jest wierny, to znaczy, że nie zmieni zdania. Że w 2012 się mu zmieniło. Teraz jest inaczej. Wierny. Od 2000 lat. Co więcej, i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To macie podstawę biblijną. To macie jedną z zasad do świętego, dobrego życia. Bracia i siostry, wierzący walczy z cielesną naturą, którą należy unicestwić. I tą walkę opisywał apostoł w 7 rozdziale listu do Rzymian. I wiecie, to nie jest proste. Ja widziałem ludzi, którzy dobrze wystartowali, którzy mieli kapitalne świadectwo wiary, ale którzy źle zakończyli swoje życie, którzy odpadli od wiary i podszedł ich grzech. Ja widziałem wielu pastorów, których znałem, może niewielu, może bym ich na, za dużo może powiedziałem, może bym ich na palcach dwóch rąk zliczył, ale odpadli od wiary. Pojawiła się atrakcyjna kobieta w zborze. I mówi mi: bracie, jak to możliwe? I on z nią poszedł. Bracia i siostry, to są zmagania. To nie jest proste. I myślę, że trudno utrzymać się w wierze. To nie jest prosta sprawa. Jest napisane w objawieniu Jana, 3 rozdział, 11 wiersz. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Wiecie, niedawno wam opowiadałem o niebie, o nagrodach. Wiecie, że jedną z nagród będzie korona. Dobrze, siostro, mówisz. Trzymaj swoją koronę, żeby diabeł nie zabrał ci jej. Pan ma nagrodę dla ciebie za dobre, święte życie. To nie jest tak, że się na darmo zmagasz. I on mówi: Pan Jezus, przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął ci tego. Bo diabeł chodzi jako lew ryczący i chce pochłonąć, i chce cię zwieść. Ale Jezus mówi: przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął twojej nagrody, abyś nie musiał się wstydzić w wieczności. Żeby, bracia i siostry, coś mieć,
to muszę to trzymać, żeby to mieć. Gdybym to tak masz.
Żeby ci to nie wziął, to musisz się przyłożyć do tego. O Boże, dzisiaj miałem ciężki dzień, zmęczony. Wybacz. Zmagania. To są zmagania, bracia i siostry. Czasem to są zmagania z monotonią życia. Czasem takie zmagania z monotonią życia mogą być trudniejsze niż prześladowania. Dzień do dnia podobny. Szaro na polu. Ciężko żyć. Bracia i siostry, czy zmagaliście się z grzechem aż do krwi? Biblia o czymś takim pisze. Bracia i siostry, chciałbym jeszcze jeden na koniec taki temat, może taką myśl rzucić, że grzech w ostatecznym stadium może prowadzić do zdemonizowania. Dlatego dzieci śpiewają: pilnuj swych oczek, buzi, uszek, rączek, nóżek. To jest ważna rzecz. Od tego, tej rzeczy się uczy już od samego początku najmłodszych adeptów wiary. Bo tu jest zagrożenie. Pierwszy list do Tymoteusza. Rozdział 4. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Do kogo to jest napisane? Do wierzących. Bracia i siostry, ja wam jeszcze raz przeczytam. Duch wyraźnie mówi. Nie miejcie do tego złudzeń. To jest bardzo wyraźna, konkretna myśl. To jest bardzo konkretna sprawa, która może się wydarzyć w życiu zboru. Która może się wydarzyć w twoim życiu. W późniejszych czasach, a więc po jakimś czasie bycia w kościele, odstąpią niektórzy, nie wszyscy, niektórzy. Odstąpią niektórzy od wiary i zmienią swoje zainteresowania. Przystąpią do duchów zwodniczych. I od czasu do czasu w kościele u nas pojawia się, tak, tak, u nas w kościele zielonoświątkowym, pojawiają się jakieś nowe nauki, nowe trendy i niektórzy są zwiedzeni w tym wszystkim. Czasami bardzo zdecydowany sposób naczelna rada naszego kościoła wypowiada się na temat takich innych zjawisk, które zaczęły występować. Co to jest? Trzeba to nazwać po imieniu. Przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Będzie głoszona nawet w zborze taka nauka. Zaproszą nauczycieli, którzy przyjadą i będą wykładać takie rzeczy. Ale to słowo rzeczywiście należy rozważyć, wziąć pod uwagę, co oglądam, czego słucham, gdzie chodzę, co robię. To ma wpływ na moje życie duchowe. Oczy, ktoś powiedział kiedyś, to okna duszy. I one otwierają drzwi do mojej duszy. I przez oczy wiele rzeczy może wejść do Twojego życia duchowego. Poprzez Twoje uszy wiele może wejść rzeczy do Twojego życia duchowego. Dlatego, bracia i siostry, bądźcie świadomi tej walki. Miejcie świadomość, że nie jesteście w tej walce sami. Miejcie świadomość tego, że to jest zmaganie się aż do krwi w walce przeciw grzechowi. I że jest rozwiązanie. Paweł apostoł pisze na końcu tego 7 rozdziału listu do Rzymian: dziękuję za Jezusa Chrystusa. W Jezusie jest rozwiązanie, jest moja nadzieja. Choć jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, to Jezus jest moją nadzieją. Nienawidzę pewnych rzeczy, a robię je. Potrzebuję pomocy Bożej. Potrzebuję radykalnej zmiany. Potrzebuję zwycięsko zakończyć te zmagania. Bracie i siostro, wiem, że trudno mi dzisiaj będzie kogoś z was zachęcić, żeby wyszedł do przodu, do modlitwy. My zawsze chcemy dobrze wypaść. Ale jeśli masz pragnienie, żeby o jakąś rzecz w twoim życiu się pomodlić, rzecz, która nie daje ci spokoju, jedni drugim grzechy wyznawajcie. Jedni o drugich się módlcie, mówi list Jakuba. Ja jestem do waszej dyspozycji. Przyjdź po nabożeństwie, czy w jakiś inny dzień, czy zadzwoń do mnie. Umówimy się, razem usiądziemy, będziemy się modlić, rozmawiać o tych rzeczach. Życie święte to jest twój cel, ponieważ zmierzasz do Boga, który jest święty. I On mówi: świętymi bądźcie, jak ja jestem święty. Amen.